Radio Wnet, poranek Wnet, jest godzina 8:19. Naszym dzwonimy teraz do Warszawy. Naszym rozmówcą jest poseł tutaj stąd, z tych okolic, w których Radio Wnet dzisiaj przebywa, ale przebywający w Warszawie, pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, Air Show w Radomiu odbywało się przez ostatni weekend. Wiem, że pan też tam był obecny. Czy jakieś podsumowanie może tego wydarzenia? Czy ono ma jakiekolwiek znaczenie poza takim pokazowo-rozrywkowym?
Panie redaktorze, szanowni państwo, bez wątpienia dziś rano wstając i jadąc do Warszawy, ale chyba każdy z nas wstając i patrząc za okno, to ma wrażenie, że aż serce ściska, kiedy dziś piękne słońce nad Polską, przynajmniej nad Warszawą, nad Radomiem, a wczoraj opady deszczu i te pokazy ograniczone. Ale bez wątpienia to było wielkie święto polskiego lotnictwa, bo i te pokazy organizowane w stulecie lotnictwa wojskowego, stulecie odzyskania niepodległości, pokazy imponujące, 22 kraje, 110 maszyn w powietrzu, bardzo duża wystawa statyczna, na której prezentowały się wszystkie rodzaje sił zbrojnych, no i oczywiście widownia, publiczność. Szacujemy, że na płycie lotniska przez te dwa dni pokazy obserwowało około 160 tysięcy osób, również dziesiątki tysięcy wokół samego lotniska, tak więc to była naprawdę wyśmienita promocja wojska, wyśmienita promocja lotnictwa, ale również i wyśmienita promocja Radomia, bo pokazy Air Show są nierozerwalnie związane z Radomiem. To już była 16. edycja i wczoraj podczas podsumowania z panem generałem Miką, dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, mówiliśmy, że po podsumowaniu takim ogólnym tych tegorocznych pokazów przystępujemy do przygotowania do realizacji kolejnych, które pewnie odbędą się nie wcześniej niż za 2 lata.
Panie ministrze, kiedy opinia publiczna w ostatnich latach słuchała o lotnictwie, to jednym z takich dominujących tematów była sprawa helikopterów dla polskiej armii, zamawianych, potem odwoływanych. W tle były sprawy międzynarodowe, relacje polsko-francuskie. Jak to w tej chwili wygląda?
Panie redaktorze, oczywiście sytuacja śmigłowców wielozadaniowych, które tak eksponuje totalna opozycja, jest bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, grzana w mediach, ale pragnę zwrócić uwagę. Rząd Platformy Obywatelskiej chciał zakupić bardzo drogie maszyny, bardzo drogie w eksploatacji i też nie jestem do końca przekonany, czy one dobrze by służyły w polskim wojsku. Warto zwrócić uwagę, że chcieliśmy kupić 50 maszyn za 13,5 miliarda złotych. To są naprawdę gigantyczne pieniądze i przeliczając w taki prosty sposób, dzieląc te 13 miliardów na 50, no to koszt jednostkowy jednego śmigłowca byłby niebotyczny, wręcz gigantyczny. Oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej zakończyło, przypomnę, w 2015 roku negocjacje odnośnie zakupu śmigłowców. Później były negocjacje tak zwane offsetowe i obie strony nie doszły do porozumienia. Dziś oczywiście sprawa śmigłowcowa staje przed nami i też musimy podejmować decyzję, co z zakupami. W pierwszej kolejności musimy myśleć o tych, których resurs się w najbliższym czasie będzie kończył, czyli przede wszystkim to śmigłowce do operacji morskie, śmigłowce ratownicze. To są te obszary, w których musimy podejmować decyzje jak najszybciej. Ale też są i pozytywne aspekty zakupów dla polskiego wojska, szczególnie w tym ujęciu polskiego lotnictwa, bo przecież właśnie na radomskim niebie po raz pierwszy publicznie zaprezentowały się Bieliki, czyli samoloty M346 Master, które weszły na wyposażenie czwartego skrzydła szkoły Orląt. Tam na nich będzie odbywało się kształcenie podchorążych dęblińskiej uczelni. Mamy dziś 8 maszyn. Zamówionych mamy kolejne 4 maszyny i z opcją zakupu kolejnych 4, czyli w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli 16 samolotów treningowych. A przed nami również i wybór, co dalej, na przykład jeżeli chodzi o następców chociażby MIG-ów 29 czy Su-22, bo tutaj te decyzje muszą być jak najszybciej podejmowane.
Widzieliśmy wczoraj polskie F-16, nie widzieliśmy MIG-ów 29. Czy w ogóle wiadomo, co jest w tej chwili z lotami tych maszyn?
Mówiąc najdelikatniej, MIG-i i Su są wciąż uziemione po katastrofie, która miała miejsce pod Malborkiem, w której zginął pilot. Jeszcze nie mamy decyzji Państwowej Komisji wszystkich ciał, które wypowiadają się w tej sprawie i decydują o dopuszczeniu do dalszej eksploatacji dalszych lotów. Po prostu czekamy na opinię, czekamy na informacje. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia będziemy znać wszelkie szczegóły i rozpocznie się dalsza eksploatacja tych maszyn. Oczywiście to jest szczególnie ważne w kontekście utrzymywania wszelkich zdolności, szczególnie zdolności bojowych, bo dziś funkcjonujemy tylko w oparciu o, czy polskie lotnictwo funkcjonuje w oparciu o samoloty F-16.
Panie ministrze, opinia publiczna też ostatnio była zajmowana sprawą tych australijskich statków dla polskiej marynarki wojennej. Czy tam już wszystkie sprawy zostały wyjaśnione? Na jakim w tej chwili poziomie ta rzecz się znajduje?
Oczywiście Adelaide, o nich mowa, one rozpalały, szczególnie media w ostatnich tygodniach, bo oczywiście za sprawą również wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego bezpośredniego zaplecza, otoczenia. My od samego początku byliśmy dość nie tyle wstrzemięźliwi, co przyjęliśmy taką zasadę w Ministerstwie Obrony Narodowej, że do momentu, kiedy będą znane wszystkie fakty, wszystkie negocjacje będą zakończone, nie będziemy się w tej sprawie zapowiadać. Nie ulega wątpliwości, że modernizacja marynarki wojennej musi następować. Musimy szukać takich działań też pomostowych, żeby utrzymywać zdolności, czy w niektórych aspektach odtwarzać zdolności. Dziś minister Mariusz Błaszczak podejmuje określone działania. Podejmuje działania związane z nakreśleniem priorytetów, które dotyczą zakupów modernizacyjnych. I to tyle. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o szczegółach tych propozycji, które Ministerstwo Obrony Narodowej będzie chce przedstawić.
Radio Wnet tutaj znajduje się niedaleko Radomia, gdzie jest pana okręg wyborczy. W Przysusze nawet przed chwilą opowiadała nam tutaj pani przewodnik w muzeum, że tutaj kiedyś były manufaktury białej broni. To jest tradycyjne miejsce rozwoju polskiego przemysłu. Czy w tych planach zakupowych jest też uwzględniony rozwój naszego własnego przemysłu zbrojeniowego?
No absolutnie. Ja mówiłem w jednym z wywiadów wcześniej ten, że polski przemysł obronny, polskie wojsko, to są organizmy żyjące w symbiozie, bo my oczywiście jako strona wojskowa czerpiemy i musimy czerpać z tego rezerwuaru przemysłu zbrojeniowego. A przemysł zbrojeniowy również funkcjonuje w ten sposób, że trudno by mu było wiązać koniec z końcem bez zamówień z polskiego wojska. I tutaj chyba każdy racjonalnie myślący ma podobne zdanie. Przecież pan wspomniał o ziemi radomskiej, o Radomiu. No to jest też to serce Centralnego Okręgu Przemysłowego, okresu międzywojennego tworzonego i funkcjonującego, ale to również dziś są ważne elementy tej układanki, bo z jednej strony mamy fabrykę broni w Radomiu, która produkuje broń strzelecką, bardzo nowoczesny, najnowszy jej produkt, karabin modułowy MSB z Grot, który dziś jest produkowany na potrzeby polskiego wojska. Olbrzymie zamówienie dla polskiej armii w wartości 500 mln zł. Zamówienie, które chyba nie było w takiej wysokości do tej pory realizowane przez ten zakład. Decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości o zakupie tej broni jak najbardziej słuszna. A do tego mamy również przecież w Pionkach koło Radomia oddział MESCO, który produkuje amunicję chociażby do czołgów Leopard, amunicję 120 mm. Zakład, który wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, o tym mówił premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że potrzeba wręcz odbudowy tego zakładu, czy budowy tego nowego zakładu od zera, czy stworzenie też odrębnego podmiotu. I tutaj też nakłady inwestycyjne są bardzo olbrzymie, więc region Radomski, ziemia radomska jest nierozerwalnie związana z doposażaniem, zakupami dla polskiej armii, czy produkcją na potrzeby polskiego wojska.
Panie ministrze, i na zakończenie, czy po defiladzie, czy po tym wczorajszym widowisku lotniczym możemy się w tym roku jeszcze spodziewać ze strony Wojska Polskiego jakichś spektakularnych wydarzeń w związku ze stuleciem niepodległości?
Oczywiście wojsko uczestniczy we wszystkich uroczystościach patriotycznych, chociażby oczywiście pokazy lotnicze Airshow to były te związane ze stuleciem lotnictwa wojskowego i stuleciem odzyskania niepodległości, ale przed nami także 11 listopada, święto niepodległości, a wcześniej jeszcze przez 1 września wiemy, jakie turbulencje były w związku z próbą wyrzucenia wojska z Westerplatte przy okazji obchodów wybuchu II wojny światowej. Ale przed nami również jedno bardzo ważne wydarzenie, które musimy powiedzieć tu w Radiu Wnet, ale o którym być może jeszcze opinia publiczna nie wie. Otóż tuż przed 15 sierpnia minister obrony narodowej wyznaczył dzień, kiedy swoje święto będą obchodzić Wojska Obrony Terytorialnej. To jest 27 września. I właśnie 27 września w tym roku po raz pierwszy Wojska Obrony Terytorialnej będą mieć swoje święto. I to też będzie też okazja do pokazania, do promocji, do prezentacji wojsk tego rodzaju sił zbrojnych w całej Polsce. To też będzie ważny dzień i ważny element też w kontekście obchodów stulecia odzyskania.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej i poseł ziemi radomskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Jest godzina 8.32, to już jest połowa drugiej godziny Poranka Wnet z przysłuchy z Muzeum imienia Oskara Kolberga. 46. poranek Wnet naszej letniej trasy. Kolejny dzień realizacji naszego projektu Iskra Źródła Niepodległości, czyli podróży Radia Wnet po różnych miejscach, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej kultury, dla polskiej niepodległości, dla polskiej tożsamości narodowej. I dzisiaj dlatego jesteśmy u Oskara Kolberga, u człowieka, który pochodził z niemieckiej rodziny, ale był polski jak mało kto. Urodził się w roku 1814. Stworzył podstawy polskiej folklorystyki, zapisał dorobek polskiego folkloru gdzieś tam hen od północnych kresów dawnej Rzeczpospolitej, aż po tutaj pogranicze Śląska Wielkopolski. Oskar Kolberg urodził się w roku 1814, a dzisiaj mamy rok 2018, stulecie niepodległości. Projekt Iskra, źródła niepodległości, realizowany we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Partnerami w jego realizacji są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, i do spraw lotniczych, i do spraw wojskowych jeszcze wrócimy. Air Show w Radomiu było w ten weekend, rzeczywiście weekend deszczowy, ale mimo to wiele ciekawych rzeczy tam się działo. Radio Wnet było tam obecne jeszcze w poranku. O tym usłyszymy. A teraz wracamy do przysłuchy i naszym rozmówcą, proszę Państwa, jest samorządowiec, zastępca burmistrza gminy i miasta Przysłucha, pan Adam Pałgan. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dużo dzisiaj o historii, trochę mniej o współczesności, to może tak opiszmy tą współczesną Przysłuchę.
Czy Sucha jest miastem powiatowym, leży na południowym skraju województwa mazowieckiego. Ma specyficzne położenie, ponieważ tutaj u granic naszego powiatu stykają się trzy województwa, czyli województwo mazowieckie, jak powiedziałem, świętokrzyskie i łódzkie. I jest miastem liczącym nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców.
Nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców, a jak wygląda struktura demograficzna Przysuchy? Czy to jest raczej tak jak w wielu miejscach Polski, ludzie starsi, a młodzież gdzieś wyjechała, czy też ta struktura demograficzna jest tutaj bardziej harmonijna?
Powiedziałbym, że i harmonijna, ale jest to jakiś ten trend zauważalny jako trend ogólnopolski. Czyli rzeczywiście mamy i starszych, i młodzież, i dzieci, przepraszam, i ludzi w wieku średnim. Ale no na pewno też jak w większości miast, miasteczek w Polsce jest ten trend taki, że młodzież wyjeżdża najpierw studiować do większych ośrodków, a później większość z nich stara się tam zostać, znaleźć tam pracę i potem te kontakty z Przysuchą są tylko takie, powiedzmy, rodzinne.
No już rozmawialiśmy o tym, że kiedyś to było zagłębie polskiego przemysłu, jeszcze w czasach staropolskich. Później oczywiście tutaj tworzono centralny okręg przemysłowy. Jak dzisiaj wygląda struktura miejsc pracy?
Mamy kilka zakładów pracy. Największym zakładem pracy jest zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego Hortex, taka marka znana w Polsce, zatrudniająca około 400 osób. Mamy oprócz tego mniejsze zakłady, zakłady ceramiczne Klinkier, mamy zakłady produkujące meble, mamy dwa zakłady produkujące odzież roboczą. No i jest szansa, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony kolejny zakład. Mamy nowego inwestora na miejsce zakładu, który kiedyś produkował dachówkę ceramiczną. Oprócz tego oczywiście wiele zakładów usługowych, dobrze rozwinięty handel.
A ten Hortex, to taka typowo polska firma, dzisiaj kto jest właścicielem?
No dzisiaj w tych czasach współczesnych te przekształcenia kapitałowe następują dosyć dynamicznie i od 1 stycznia też jest nowy właściciel tej firmy. Nie jestem w stanie w tej chwili dokładnie odpowiedzieć, jak nazywa się nowa firma.
Ale chyba może pan powiedzieć, czy to jest nasz polski rodzinny kapitał, czy to są jacyś inwestorzy?
No nie chcę tutaj słuchaczy wprowadzić w błąd, dlatego nie mam tej wiedzy. To są rzeczy, które dzieją się jakby poza samorządem.
No to nie wiem, czy to dobrze, że dzieją się poza samorządem, ale poza świadomością samorządu przynajmniej, ale rozumiemy. W takim razie jeszcze spróbujemy w dzisiejszym poranku wnet tego się dowiedzieć. Oskar Kolberg to właśnie powinna być taka marka regionu. To powinna być postać, którą to można wykorzystać i muzycznie, i muzealnie, i turystycznie. Czy Przysucha korzysta tutaj ze swojego wielkiego rodaka?
Zgadza się. Oskar Kolberg to jest postać, to jest osoba, wokół którego budujemy tą swoją tożsamość ogólnopolską. Myślę, że jeżeli Przysucha jest gdzieś tam słyszalna w Polsce i rozpoznawalna, to właśnie dzięki Oskarowi Kolbergowi. Przypomnę, że 2014 rok to był rok Oskara Kolberga, ustanowiony przez nasz parlament i inauguracja tych ogólnopolskiego roku właśnie miała miejsce tutaj w Przysusze. Odbyło się też wiele innych imprez kulturalnych, jak wystawy, koncerty. Były nawet badania robione przez studentów i okazuje się, że dzięki temu wydarzeniu, czyli roku kolberskiego, Oskar Kolberg stał się postacią o wiele bardziej rozpoznawalną w Polsce. Bo to tamtego czasu mniej więcej 4% tylko społeczeństwa wiedziało, kto to był Oskar Kolberg i czym się zajmował.
Ale tak na co dzień, czy to jakoś wpływa tutaj na życie mieszkańców? Czy Przysucha jest miejscem bardziej muzykalnym niż inne miejsca w Polsce? Czy istnieje tu jakaś szkoła muzyczna na przykład?
Na pewno mieć takiego patrona to zobowiązuje. Od wielu lat organizujemy taki regionalny, ale w takim dosyć szerszym zasięgu przegląd folklorystyczny. Przegląd śpiewaków, zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, instrumentalistów ludowych. I w tym roku ten przegląd odbył się już po raz 69. Wielu naszych laureatów potem występuje na festiwalu ogólnopolskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i tam również są laureatami tamtych nagród, czyli Złotej Baszty.
Wracając do spraw jak najbardziej współczesnych, do spraw ekonomicznych, jak wygląda stan finansów gminy, jak wygląda stan zadłużenia na przykład?
No jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Nasze zadłużenie wynosi około 10% naszego budżetu. Mamy zaplanowane w tym roku wiele inwestycji. Zdecydowana większość już jest realizowana lub jest w trakcie realizacji. No na pewno jedyny problem, i to dotykający nie tylko tutaj Przysuchy, ale chyba i inne samorządy, no to wyraźna zwyżka kosztów inwestycji. Wiąże się to przede wszystkim z podwyżką towarów, ale również usług, robocizny, także zauważamy, że w ostatnich 2 latach, a szczególnie w tym roku, koszt turysty wzrosły nawet od 30 do 50%.
Ta obecna ekipa, która w tej chwili tutaj w Przysusze rządzi, czy to jest któraś kolejna kadencja, czy to jest pierwsza kadencja, jak to wygląda?
Burmistrz miasta, pan Tadeusz Tomasik, sprawuje już 5. kadencję. I z tym, że jest to jego ostatnia kadencja, no sam już powoli dochodzi do wieku emerytalnego i zadeklarował, że już w kolejnych wyborach nie będzie startował.
Czy pan będzie startował w wyborach?
No oczywiście. Jestem zastępcą w tej chwili. Przez 4 lata zdobyłem odpowiednie doświadczenie. Wcześniej byłem też dyrektorem 2 szkół, jednej podstawówki i gimnazjum. Także to doświadczenie i w pracy w oświacie i teraz w pracy w samorządzie na pewno będę mógł wykorzystać jako główny tutaj urzędnik, czyli burmistrz gminy i miasta.
Skoro pan ma doświadczenie pedagogiczne, dyrektorował pan szkołą, to może pan powiedzieć, jak pan patrzy na reformę oświaty, także tutaj z punktu widzenia lokalnego, jak to jest przygotowane?
No, z reformą oświaty poradziliśmy sobie, jesteśmy już w 2. roku, można powiedzieć, bo za chwilę 1 września startujemy z nowym rokiem szkolnym. Musieliśmy troszkę przeorganizować nasze tutaj placówki. Wiadomo, mamy wygaszane gimnazjum, które włączyliśmy w struktury szkoły podstawowej numer 2. I poza tym rozbudowaliśmy przede wszystkim przedszkola. Dzięki temu, że w części nam się zwolnił jeden budynek, zwiększyliśmy liczbę oddziałów przedszkolnych. W tej chwili mamy 2 pełne przedszkola. Nie brakuje nam miejsc dla przedszkolaków. Uważam, że akurat mówię o tym, ponieważ to wychowanie przedszkolne jest bardzo istotne. Chcemy, żeby wszyscy, którzy są w wieku od 3 do 6 lat, mieli miejsca w przedszkolach.
To pewnie nie jest w takim razie pierwsza reforma, której jest pan świadkiem jako pedagog, ale czy jest tak, czy prawdą jest to, co mówią krytycy minister Zalewski i jej poczynań, że jednak będą te roczniki, które będą tak gorzej traktowane, takie bardziej przejściowe, które tutaj będą dzieci, które padną w jakiś sposób ofiarą tych przemian organizacyjnych, że ich sytuacja będzie mniej dogodna?
No, na pewno istnieje takie niebezpieczeństwo, może nie niebezpieczeństwo, ale taka nietypowa sytuacja, że te roczniki, które właśnie dotyka najbardziej ta reforma, są jakby takimi rocznikami troszkę doświadczalnymi. Ale żeby ocenić całość reformy, ja bym chciał, żebyśmy poczekali jeszcze przynajmniej te 2-3 lata. Chyba najlepszym takim okresem do oceny tej reformy będzie, kiedy pierwszy rocznik tej nowego podstawy programowej ukończy liceum, czyli dokładnie za 4 lata.
Ktokolwiek obejmie władzę w nowej kadencji samorządowej, jakie jest tutaj główne wyzwanie przed samorządowcami w Przysusze? Co tutaj jest takiego do zrobienia najbardziej?
No na pewno dokończenie infrastruktury. Mamy co prawda w tej chwili już 100% zwodociągowaną gminę. Mamy w ponad 80% skanalizowaną, czyli jeszcze tutaj kanalizacja sanitarna, na pewno drogi, a szczególnie drogi wiejskie, polne, dojazdowe do pól. I tu chcemy przeznaczać dużo więcej pieniędzy na remonty tych dróg. Na pewno będziemy starali się w dalszym ciągu rozwijać oświatę, kulturę. Chciałbym, żeby ten rozwój był zrównoważony. Również zabiegać o to, żeby stwarzać dobre warunki dla potencjalnych inwestorów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan Adam Pałgan, zastępca burmistrza miasta i gminy Przysucha. Dziękuję uprzejmie za wizytę w Poranku Wnet. Proszę państwa, jest już w tej chwili godzina 8:42. Dzisiaj dużo polskiej muzyki, może takiej, którą nie zawsze możemy w Porankach Wnet usłyszeć. Myślę, że teraz będzie trochę takiego ducha archaicznego. Pani Maria Pomianowska i muzyka polska sprzed wieków.